Witamy serdecznie z Lublina wszystkich słuchaczy. Za nami obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości. Dlatego porozmawiamy dziś o książkach dotyczących polskich dziejów. A ponieważ wkrótce u naszych dzieci pojawi się niecierpliwie wyczekiwany Święty Mikołaj, przedstawimy kilka wartościowych publikacji dla najmłodszych. Jeśli Państwa zainteresują nasze propozycje, to wyczerpujące informacje o każdej z nich odnajdą Państwo na stronie internetowej Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl. A teraz witamy wśród nas panią Anetę Piątkowską z wydawnictwa Instytutu Edukacji Narodowej. Pani redaktor, w ubiegłym tygodniu świętowaliśmy kolejną rocznicę odzyskania niepodległości. Zdążyliśmy się już przyzwyczaić, że żyjemy w wolnej Polsce i być może nie doceniamy tego faktu. A przecież niepodległość naszej ojczyzny jest zasługą wielu pokoleń, ich walki, pracy i przelanej krwi. Ta spuścizna otwiera nasze serca, ale tylko wtedy, gdy znamy przeszłość.
To prawda. Historia to nie tylko pamiętanie dat i nazwisk, ale przede wszystkim rozumienie i podtrzymywanie ducha narodu, o który walczyli nasi przodkowie. Polska ma piękną, choć niezwykle trudną historię, o czym pisze Felix Koneczny w książce Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży. Znakomity historyk i twórca wyjątkowej teorii cywilizacji zaprasza do fascynującej podróży przez dzieje. I młodszy, i starszy czytelnik będzie zaskoczony, jak ciekawie można przedstawić naszą przeszłość.
Czy w dziejach Polski opowiedzianych dla młodzieży są ilustracje?
Tak, książka zawiera poczet królów Polski pędzla Jana Matejki, ale najważniejsza jest prosta i przystępna gawęda o minionych czasach. O przeczytanie dla Państwa fragmentu dziejów Polski opowiedzianych dla młodzieży poprosiliśmy Michała, ucznia klasy piątej.
W niedzielę 12 września 1683 roku król kazał odprawić mszę świętą na 2 godziny przed wschodem słońca. Sam do niej służył, po czym 5 strzałów armatnich dało hasło do boju. Król nie tylko dowodził, ale też walczył jak prosty żołnierz. Jak niegdyś Władysław Warneńczyk, tak teraz Jan III chciał osobiście z bronią w ręku dotrzeć do samego środka wojska tureckiego. Szczęśliwszy od swego poprzednika, doszedł zwycięsko do namiotu Kara Mustafy. Około południa zwycięstwo było już pewne, a pod wieczór Wiedeń ocalony i cały obóz w ręku zwycięzców. Było tam 25 tysięcy namiotów, 5 tysięcy centarów prochu, kilkaset dział, 5 tysięcy wielbłądów, z jakieś 10 tysięcy wołów na rzeź przeznaczonych. Zdobyto kilkadziesiąt chorągwi i mnóstwo buńczuków. Znaleziono w namiotach około 1000 dzieci chrześcijańskich, porwanych przez Turków. Takie dzieci wychowywali oni w wierze Mahometa na przyszłych żołnierzy przybocznej straży sułtańskiej, którą Janczarami zwano. Łatwo sobie wyobrazić radość tych dziadek. Wśród łupów pełno było rozmaitych kosztowności, ale najbardziej zaciekawiała jedna rzecz, której nie znano i użytku nie umiano sobie wytłumaczyć. Było to kilkaset worków kawy. Jeden tylko Kulczycki wiedział, co z nią zrobić, bo za młodu w Turcji przebywał. Poskupywał więc te wory od żołnierzy i założył pierwszą, nie tylko w Wiedniu, ale w całej Europie, kawiarnię.
O polskiej drodze przez dzieje opowiada też profesor Kazimierz Maliszewski w książce Krzyż i Orzeł – rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej.
Książka Krzyż i Orzeł pokazuje, jak losy polskiej państwowości, kultury, sztuki nierozerwalnie splotły się z wiarą. Przyjęcie chrześcijaństwa włączyło młode państwo w krąg cywilizacji łacińskiej, która odtąd niezmiennie odciska swój ślad aż po dzień dzisiejszy, czyli już ponad 10 wieków. Podczas gdy wielu Polaków zapatrzyło się w obce kulturze polskiej wzory i wartości Zachodu, my chcielibyśmy poznać wspaniały dorobek przeszłości, tak ciekawie ukazane w książce Krzyż i Orzeł. To buduje naszą narodową dumę.
Pamiętajmy, że przez lata niewoli tę dumę próbowano złamać, a jednak po 130 latach, ogromnym wysiłkiem tysięcy żołnierzy, Polska powróciła na mapy Europy.
Barwnym zapisem dramatycznych zmagań o niepodległość Polski na froncie wschodnim są wspomnienia wojenne 1918-1920 Tadeusza Kossaka. Książka wybitnego dowódcy, wywodzącego się ze znakomitej artystycznej rodziny Kossaków, to wspaniale odmalowany opis ułańskiego życia, potyczek z bolszewikami, żołnierskich przyjaźni i kawaleryjskich anegdot. Tak jak Wojciech Kossak malował pędzlem, jego brat bliźniak Tadeusz Kossak maluje piórem, dzięki czemu w książce Wspomnienia wojenne 1918-1920 odżywają tak bliskie polskim sercom ułańskie tradycje.
Zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy poświęconej tej publikacji, przeprowadzonej z panem doktorem Andrzejem Gładyszem, historykiem wojskowości z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Czego możemy się dowiedzieć ze wspomnień wojennych o ułańskim życiu?
To znaczy z całą pewnością widać u Kossaka zamiłowanie do tego wojskowego sznytu. Zresztą, jak Państwo będziecie mogli przeczytać, to był jeden z wielu Kossaków spokrewnionych z sobą, biorących udział w działaniach wojennych. Mam na myśli tu również jego brata, słynnego malarza Wojciecha, ale także szereg kuzynostwa. Ułan, strzelec konny nawet, bo te przydziały w przypadku Tadeusza Kossaka się zmieniały. I co bardzo ważne, członek elity społecznej, czy przedstawiciel tej elity społecznej, który tak naprawdę na co dzień w wojsku obcował nie tylko ze zwykłymi szeregowymi żołnierzami, czy ze swoimi podkomendnymi, ale także miał bliski i dobry kontakt z generalicją polską, czyli z ludźmi, którzy w istocie decydowali o przebiegu działań, a więc człowiek bywały zarówno na salonach, w dowództwie wojskowym, jak i na polu bitwy, znający bitwę od podszewki, bo biorący wielokrotnie udział w działaniach wojennych osobiście, z zagrożeniem własnego życia. Ale także kochający mundur, kochający wojsko, niewątpliwie kochający swoje konie. Bardzo często spotykamy się z informacjami, jak dba o konie. Nie tylko własne, ale także o konie dla swojego szwadronu, czy później dywizjonu. Że rzeczywiście to zwierzę, koń współdecyduje o sukcesie żołnierza. Też bardzo ciekawe passusy jako człowieka doskonale obznajomionego z techniką ujeżdżania zwierząt, dotyczące tresury koni. Czym ona się różni w poszczególnych krajach zaborczych? Dlaczego konie rosyjskie może są bardziej zmęczone, czy inaczej dają się powodzić. No wszystko takie smaczki, myślę, że ciekawe nie tylko dla miłośnika wojska, ale w ogóle dla miłośnika historii, dla miłośnika zwierząt także, bo Kossak niewątpliwie był wielkim miłośnikiem i znawcą koni.
Co pana szczególnie poruszyło w lekturze wspomnień wojennych?
Myślę, że dla mnie takim najbardziej niesamowitym doświadczeniem było spotkanie się z relacją człowieka o ogromnych horyzontach intelektualnych, towarzyskich, kulturalnych, który o wojnie mówi w sposób bardzo prosty, często bardzo dosadny. Ale on jakby nie stara się dorabiać do tego jakiejś wielkiej ideologii, nie pokazuje tu ogromnego bohaterstwa, chociaż oczywiście potrafi chwalić przede wszystkim swoich podkomendnych, o swoich sukcesach mówi rzadko. Natomiast potrafi pokazać wojnę tak naprawdę od podszewki, bez jakiegoś przesadnego pietyzmu, a jednocześnie z pokazaniem tego, że dla wszystkich żołnierzy ten cel był jasny, że była nim Polska.
Dziękujemy panu Andrzejowi Gładyszowi za rozmowę. Pan Andrzej jest nie tylko znakomitym historykiem wojskowości, ale także aktorem, który użyczył głosu do dźwiękowej wersji powieści historycznej dla młodzieży pod tytułem Puszkarz Orbano.
Książka Puszkarz Orbano Zofii Kossak, którą zinterpretował pan Andrzej Gładysz, przenosi nas do ulubionej epoki Zofii Kossak, do średniowiecza. Nazwa Puszkarz oznacza twórcę armat. Orbano to nazwisko genialnego wynalazcy, który, żeby zbudować wymyśloną przez siebie maszynę, zdradza swoje miasto Konstantynopol i zaczyna pracować dla wroga chrześcijańskiego świata, sułtana Mohameda. Pisarka w przejmujący sposób ukazuje walkę jego syna Maria o honor w sytuacji życia z piętnem ojca zdrajcy. Dzięki swemu męstwu i odwadze Maria odkupuje winę ojca. Wszystko to dzieje się na tle przełomowych dla świata walk chrześcijaństwa ze światem islamu.
Wysłuchajmy fragmentu wersji dźwiękowej Puszkarza Orbano, dołączonej w formie audiobooka do wersji drukowanej.
Mario wysunął się z namiotu zrozpaczony. Usiadł na trawie, obejmując dłońmi strudzone kolana. Jak wszystkie baterie, tak i ta znajdowała się na wzgórzu i widać stąd było oblegane miasto niby na dłoni. Mury opasujące je do niedawna dumnym, gładkim pierścieniem, dziś skruszone, wyszczerbione, dawały obraz ruiny. Zbyt młody i prosty, by zrozumieć, co przedstawiało Bizancjum, miasto więcej niżli tysiącletniej kultury, siedlisko wiedzy i skarbów sztuki, gród nie mający sobie równego na świecie, chłopiec odczuwał jednak żal przechodzący jego wątłe siły. Czuł niejasno, że w jego oczach kończy się bezpowrotnie, rozpada coś, co stanowiło dotąd o pięknie i wartości życia. Jeszcze 2-3 dni i Konstantynopol istnieć przestanie. Będzie tureckim, podbitym, zniszczonym miastem, nieśmiejącym tchnąć. Ten sam Konstantynopol, miasto strzeżone przez Boga. Zbyt młody również, by zrozumieć, że winę upadku ponosili przede wszystkim i wyłącznie mieszkańcy grodu, co w wielowiekowym zbytku i wygodzie zatracili poczucie twardych konieczności. Całkowitą przyczynę nieszczęścia przypisywał ojcu. On był winien. On wymyślił działa, które rozwaliły mury. Gdyby nie ojciec, sułtan nie zdobyłby grodu. Ogarniały go bunt, gniew i żałość nieutulona. Poczuł się mały, bezradny. Zatęsknił dziecinnie do matki. Wtulić się w jej ramiona i wypłakać nagromadzone w sercu brzemię łez. Ale matki nie było. Nie widział jej już od paru tygodni. Tęskniła za nim w Galacie. Dopytywała krajanów przyjeżdżających z Bizancjum, czy widzieli syna, co robi, czy zdrów. Za ich pośrednictwem błagała go, by powracał. Po co narażał się na pewną śmierć?
Zainteresowanie historią średniowiecza odnajdujemy także na kartach kolejnej książki Troja Północy.
Troja Północy opowiada o walkach, jakie przez wiele wieków plemiona słowiańskie musiały toczyć z Niemcami. Była to podobna historia jak z zakonem krzyżackim. Pod pozorem chrystianizacji krzyżacy grabili i zawłaszczali ziemię. To samo czynili ich niemieccy przodkowie kilka stuleci wcześniej. W książce Troja Północy w niezwykle interesujący sposób poznajemy początki państwa polskiego, co może być pomocne zwłaszcza dla maturzystów, ponieważ w tekście znajduje się wiele odwołań do średniowiecznych kronik skandynawskich, czeskich i niemieckich.
O przeczytanie fragmentu Troi Północy poprosiliśmy tegorocznego maturzystę.
Zatem w czasie, gdy zaczyna się nasza opowieść, ziemie słowiańskie nie były pustkowiem. Były krajem warownym i ludnym. Dopiero na wschód od Wieletów rozciągały się puszcze nadodrzańskie, za którymi powstawała Polska. Wielkie, spławne rzeki, jak Wisła, Odra, Łaba, płynące z południa na północ, sprzyjały nawiązaniu sąsiedzkich stosunków i wymianie handlowej. Od północy granicę Słowian połabskich stanowił Bałtyk. Na jego przeciwnym brzegu leżały dziedziny ludów skandynawskich, Duńczyków, Norwegów, Szwedów. Surowa przyroda, uboga gleba wyrobiły w nich cnoty wojowników, męstwo, sprawność, pogardę śmierci, solidarność. Dzięki tym zaletom Skandynawowie docierają wszędzie, dokąd można dopłynąć wodą. Zakładają swoje księstwa na Wyspach Brytyjskich, w północnej Francji i południowej Italii. Przedostają się na Dniepr i na Morze Czarne. Dla tych Wikingów urodzajne wybrzeża południowego Bałtyku stanowią nieodpartą pokusę. Rzadkie lata mijają dla Słowian spokojnie, bez duńskiego najazdu na ziemie pomorskie. Najazdy te są krwawo i skutecznie odpierane. Przyjdzie czas, że Duńczycy osiągną swój cel, ale to jeszcze nieprędko nastąpi. Na razie siły są równe. Przeciwnicy szanują się wzajem. Granicą, wiecznie płonącą, nieznającą zawieszenia broni, rozejmu ani pardonu, pozostaje granica zachodnia.
Pozostając w kręgu wspaniałego pisarstwa Zofii Kossak, powiedzmy jeszcze o 2 książkach, bardzo ciekawie ukazujących przenikanie się świata ludzkiego i Bożego.
Pierwsza z nich, Ognisty wóz, to zbiór opowiadań, które dotyczą tego, co nas zawsze porusza, cudownej Bożej interwencji w ludzkim życiu. Biblijne motywy przeplatają się z ludowymi legendami, główni bohaterowie to zarówno królowie i prorocy, jak i niepiśmienny pastuch czy wiejska babuszka. Wyjątkową perłą zbioru Ognisty wóz jest opowiadanie nigdy wcześniej nieopublikowane. Zmartwychwstał prawdziwie, którego akcja toczy się w stalinowskiej Rosji. Druga pozycja to Szaleńcy Boże. Jest to najbardziej znany zbiór opowiadań o świętych w dziejach polskiej literatury. Od pierwszego wydania w 1929 roku pozycja cieszyła się ogromną popularnością, ponieważ historie w niej prezentowane kształtowały wyobraźnię artystów i pisarzy europejskich przez wiele stuleci. Codziennie chrześcijanie na całym świecie świętują wspomnienie jednej z 26 tysięcy osób wyniesionych na ołtarze. Dziękują za ich niezwykłe świadectwo wiary, dokonane dzieła i przykład życia. Szaleńcy Boże to intrygująca opowieść o świętości, do której wszyscy jesteśmy powołani. Książka również posiada wersję dźwiękową, dołączoną do drukowanej. Proszę posłuchać fragmentu.
Pierwsze dary świętego Mikołaja. Dom ubogiego Symforiona Kamieniarza stał przy głównym placu Miry, górującym wysoko nad płaskowzgórzem licyjskim. Plac był duży, nieustannie wypełniony tłumem ruchliwym i gwarnym, wieczną radość dla oczu dziecięcych stanowiącym. Przeto Prakseda, Sekundus i Abdon, nędzne potomstwo ubogiego Symforiona, przesiadywali całe dnie przed domem, sycąc oczy, by oszukać głód żołądka. Nagie ich ciałka, wystalizną kości, jaskrawo wyrażały zadawnioną biedę. Zapadłe głęboko oczy wpierały się pożądliwie w nieosiągnięty nigdy przedmiot marzeń. Gorące placki miodne maczane w oliwie grubego handlarza Gorgona sąsiada. Gdy wieczór zapadał, do wygłodniałych dzieci powracał równie jak one wychudły ojciec Symforion, cały dzień pracujący w kopalniach marmuru, w twardym trudzie zdobywający prawo do nędznego życia. Przynosił dzieciom garść fig i suchy placek jęczmienny, po czym układali się na spoczynek przed drzwiami niskiego domostwa. Plac zalegała cisza. Z pięknego swego domu, na przeciwnym końcu placu, tuż przy domku kamieniarza stojącego, patrzył uparcie Mikołaj, syn Eusebiuszowy. Młody był, brzydki i nieśmiały. Dziwaczna nieśmiałość pętała go od dziecka niby sieć. Stronił od ludzi, których lękał się w cichym swym sercu. Bezpieczny byłby i wolny gdzieś na dalekiej pustyni. Los zaś uczynił go dziedzicem wielkiego majątku, z którym nie wiedział, co począć. Noce jego były bezsenne i nużące ciężką troską. Nie chciał bogactwa, a jakby je rozdać, nie wiedział. I plątał się bezradnie wśród swych bezużytecznych dostatków, których podjąć i dobroczynnym potokiem między ludzkość skierować nie umiał. Świt błysnął, różowiąc góry. Stroskany młody bogacz spojrzał z ganku w dół. Dzieci spały nagie, skulone pod chłodem nocy, podobne do sinych trupków. Nagły ból ścisnął serce Mikołaja. Zaprawdę, pomyślał, wszystko na świecie jest lżejsze i do zniesienia łatwiejsze niż niedola małych dzieci. Kto miłuje Chrystusa, miłować musi ponad wszystko inne dzieci. Przez nie dojdzie ku niemu najłatwiej. Biada życiu, które krzywdzi małych. Szczęśliwy, kto krzywdę dziecinną nagrodzi.
Zofia Kossak była nie tylko mistrzynią pióra, lecz także kochającą mamą i babcią, czułą na los wszystkich dzieci. Z myślą o swoich synkach napisała piękną baśń Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata, a także przygodową powieść Topsy i Lupus.
Zbliża się już czas świątecznych i mikołajkowych prezentów. Nasi słuchacze wiedzą z pewnością, że najlepszą pomocą dla rozwoju ich dzieci i wnuków jest książka. Trzeba jednak zwrócić uwagę na to, jakie książki wybierać. Muszą być ciekawe oraz nieść pozytywny przekaz. Taka literatura wprowadza dziecko w świat tradycji i kultury, a przy tym przekazuje prostą wersję prawd moralnych i pozytywne wzorce osobowe w sposób obrazowy i atrakcyjny. Dlatego warto wspomnieć o książkach Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata i Topsy i Lupus. Pełne dynamicznej akcji, wzruszające, ale i pełne humoru historie opowiadają o zmaganiach między dobrem i złem. Wraz z bohaterami bierzemy udział w niezwykłych przygodach, w czasie których dzieci poznają wartość przyjaźni i męstwa, oswajają dziecięce lęki i uczą się odpowiedzialności.
A co moglibyśmy polecić dla nastolatków?
Oprócz wymienionych książek Zofii Kossak, możemy jeszcze polecić tej autorki powieści historyczne. Gród nad jeziorem, Trębowle czy Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce. Pierwsza książka, Gród nad jeziorem, przenosi nas do tajemniczego świata prehistorycznych Słowian i rodzącego się uczucia między dwojgiem młodych ludzi. Trębowla to wspaniała opowieść o przygodach dwóch niesfornych bliźniaków na tle toczącej się wojny polsko-tureckiej i obronie Kresowej Twierdzy. Z miłości natomiast to fabularyzowane dzieje najmłodszego polskiego świętego, który swą wiarą i pokorą zjednał sobie serca całej Europy, a miał zaledwie 16 lat. Opowieścią o polskich dziejach, choć nieco inną w charakterze, jest także Gawenda Teresy Mazur, Ojców naszych obyczajem, przenosząca nas do krainy zapamiętanych z dzieciństwa obrzędów, pieśni i zabaw, które tworzą piękną, barwną i jakże wyjątkową polską kulturę. Książka napisana jest z myślą o młodym czytelniku, żeby mógł sobie wyobrazić, jak wyglądało dzieciństwo jego dziadków. A i starszy czytelnik ze wzruszeniem sięgnie po tę pozycję, by przywołać wspomnienia szczęśliwych dni młodości. Co ważne, do książki Ojców naszych obyczajem dołączona jest także wersja dźwiękowa, tak, że osoby o słabym wzroku mogą jej po prostu wysłuchać. Proszę posłuchać fragmentu nagrania o zwyczajach andrzejkowych.
Teresa Mazur, Ojców naszych obyczajem. Zima.
Od komina nawracajcie, tylko pieca nie ruszajcie, bo nie każdy mo pierzyna, przy domu się piec na zima.
Mrozy i śniegi, bywało, przychodziły na nasze ziemie jeszcze przed połową listopada. Jednak najczęściej pojawiały się pod koniec tego miesiąca. Przypadające wówczas dni patronalne świętej Katarzyny i świętego Andrzeja były oczekiwane szczególnie przez panny i kawalerów, gdyż wierzono, że wróżby wykonywane w Wigilię tych dni nieomylnie przepowiedzą przyszłość, zwłaszcza tę związaną z zamążpójściem lub ożenkiem. Chłopcy wróżyli w Katarzynki, dziewczęta w Andrzejki. Młodzieniec, chcąc wiedzieć, jaki go czeka los, wychodził wieczorem do kurnika, stajni i obory. Przed każdym z tych pomieszczeń mówiąc: niech mi się wyśni, co mi się ziści. Zachęcone zaklęciem zwierzęta pojawiały się potem we śnie. Biała kura oznaczała poślubienie panny, czarna – wdowy. Krowa zapowiadała dziewczynę posażną, koza ubogą, zaś koń – starokawalerstwo do końca życia. Gdy chłopak chciał ujrzeć we śnie wizerunek swej przyszłej żony, musiał po całodniowym poście położyć się spać z babską zapaską pod poduszką lub takąż zapaską wytrzeć twarz po wieczornym myciu. Dziewczyńskie wróżby bywały bardziej urozmaicone. W Wigilię Świętego Andrzeja lano przede wszystkim na wodę, i to koniecznie przez klucz, roztopiony wosk lub ołów, a następnie odgadywano przyszłość z kształtów cieni rzucanych na ścianę przez zastygłe odlewy. Kształt ptaka lub anioła wróżył dobrą nowinę. Bramy – bliskie szczęście. Instrumentu muzycznego – zgodę. Drzewa – udane życie rodzinne. Święty Andrzej umiał sprawić, by przyśnił się dziewczynie przyszły mąż. Należało go jednak o to poprosić, rozsypując wieczorem na poduszce garść siemienia lnianego ze słowami: „Mój święty Andrzeju, ja tobie len sieju, a ty mi daj znać, z kim się będę brać”. Zakrywano także do góry dnem odwróconymi talerzami kwiatek, jako oznaczenie staropanieństwa, różaniec, klasztoru, pierścionek, zaręczyn, pieniążek, bogactwa, garstkę piasku, śmierci. Żeby poznać przyszłość, należało, na chybił trafił, odkryć jeden z talerzy. Znaną w całym kraju wróżbą było ustawianie butów od środka izby do progu. Trzewik, której z dziewcząt pierwszy znalazł się za drzwiami, tę pierwszą spośród obecnych czekało za mąż pójście. Wszystkich praktyk wróżebnych nie sposób tu wyliczyć. Ale warto wspomnieć jeszcze o jednej. Ułamaną w sadzie w dzień świętej Katarzyny przez chłopca lub w dzień świętego Andrzeja przez dziewczynę bezlistną gałązkę wiśni wstawiano do wody. Jeśli zakwitła na Boże Narodzenie, oznaczało to wszelką pomyślność w nadchodzącym roku. Jeśli obumarła, przyszły rok miał przynieść wiele kłopotów i zmartwień.
Bardzo dziękuję pani redaktor za spotkanie, a państwu przypomnę jeszcze tytuły omawianych dziś książek. Dzieje Polski opowiedziane dla młodzieży Feliksa Konecznego. Wspomnienia wojenne 1918-1920 Tadeusza Kossaka. Krzyż i orzeł. Rola chrześcijaństwa w dziejach kultury polskiej profesora Kazimierza Maliszewskiego. Szaleńcy Boży, Ognisty wóz, Troja północy, Puszkasz Orbano, Gród nad jeziorem, Trębowla, Topsy i Lupus, Kłopoty Kacperka Góreckiego z Krzata oraz Z miłości, opowieść o świętym Stanisławie Kostce, Zofii Kossak. Ojców naszych obyczajem, Teresy Mazur. Jeśli nie zdążyli państwo zanotować tytułów książek albo nazwisk autorów, zapraszamy na stronę internetową Instytutu Edukacji Narodowej www.praweksiążki.pl. Powtarzam, www.praweksiążki.pl, gdzie znajdą państwo wszelkie potrzebne informacje. Pozostajemy też do państwa dyspozycji pod numerami telefonów 81 534 99 66 lub 81 743 75 15 lub na miejscu w Lublinie w naszej księgarni przy ulicy 3 Maja 22. Dziękujemy za uwagę. Z Panem Bogiem.